Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Życie duchowe osób niepełnosprawnych. Skoro w naszym cyklu Duc in Altum mówimy o duchowości ludzi świeckich, to nie można pominąć delikatnej kwestii, jaką jest życie duchowe osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualno-psychiczną. Jest to zagadnienie rzadko podejmowane przez teologów i duszpasterzy. Jeśli zaś chodzi o społeczeństwo, to, jak się wydaje, niepełnosprawność, szczególnie ta intelektualno-psychiczna, bywa traktowana jako swoiste tabu. Tymczasem jest to poważny problem. Według danych statystycznych GUS, które z różnych przyczyn nie są dość precyzyjne, w Polsce w 2020 roku było nawet do 7 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami, co stanowi około 18% całej populacji. Na szczęście w ostatnich latach coraz więcej miejsca poświęca się osobom upośledzonym czy niepełnosprawnym. Domaga się tego tolerancja, która staje się jedną z najważniejszych zasad życia społecznego. Dzięki temu problem niepełnosprawności przestaje być tematem wstydliwym i coraz częściej ludzie upośledzeni nie muszą się ukrywać w swoich domach, lecz odnajdują powoli swoje miejsce w społeczeństwie. Na taki stan rzeczy wpłynęło m.in. dwukrotne zorganizowanie Międzynarodowego Roku Osób Niepełnosprawnych w 1981 i w 2003 roku, organizowanie także różnego rodzaju olimpiad dla ludzi sprawnych inaczej, czy różnego rodzaju imprez dla niepełnosprawnych. To wszystko sprawia, że powoli te bariery zostają przełamywane. Wciąż jednak w społeczeństwie można zauważyć skrajne postawy i zachowania wobec osób niepełnosprawnych. Od akceptacji, integracji, różnych form pomocy, po marginalizację, odrzucenie, wykluczenie, dyskryminację. Takie postawy zmieniają się z czasem i mają na to wpływ różne czynniki, takie jak przekonania, idee, polityka państwa, polityka społeczna, poziom wartości, poziom kultury, czy po prostu media. Rzutuje to również na zachowania nas, chrześcijan, względem osób niepełnosprawnych. Wobec niepełnosprawności kogoś obok nas nierzadko czujemy się bezradni i nie wiemy, jak się zachować. Także jeśli chodzi o życie duchowe osób z niepełnosprawnością intelektualno-psychiczną, można spotkać się z przeświadczeniem, że są one raczej pozbawione życia duchowego. A jeśli mają jakiś poziom życia duchowego, to jest on znikomy. Tymczasem może się okazać, że jest zgoła odwrotnie. A z pewnością sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Zanim więc podejmiemy to delikatne zagadnienie, koniecznie wyjaśnijmy kilka kluczowych pojęć. Najpierw, czym jest niepełnosprawność i jakie są jej rodzaje. Niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, który powoduje trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie egzystencji. W myśl tego określenia osoba niepełnosprawna to taka, u której istotne uszkodzenie i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu powoduje utrudnienie, ograniczenie czy uniemożliwienie wykonywania zadań życiowych i spełniania ról społecznych, biorąc pod uwagę jej wiek, płeć, czynniki społeczne, środowiskowe i kulturowe. Mamy różne kategorie niepełnosprawności. najczęściej wyróżnia się osoby z niepełnosprawnością fizyczną, u których występuje uszkodzenie, zaburzenie, choroba narządu ruchu lub niektóre zaburzenia mowy. Dalej mamy osoby z niepełnosprawnością zmysłową. Są to na przykład niewidomi, niedowidzący, niesłyszący czy niedosłyszący. I wreszcie osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub umysłową, a więc takie z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym i autyzmem. Oprócz tych kategorii są osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, czyli takie, u których występują łącznie nawet wszystkie rodzaje wymienionych upośledzeń. Interesującą nas grupą są osoby z upośledzeniem umysłowym, co do których używa się różnych określeń, takich jak osoby upośledzone umysłowo, niepełnosprawni intelektualnie, osoby niesprawne intelektualnie itd. Osoba z upośledzeniem umysłowym to taka, u której obserwuje się specyficzny stan funkcjonowania, charakteryzujący się m.in. istotnie niższym od przeciętnej ogólnym poziomem funkcjonowania umysłowego, jak również występującymi dwoma lub więcej istotnymi ograniczeniami w funkcjach adaptacyjnych, takich jak komunikacja, czyli to porozumiewanie się, samoobsługa, umiejętności społeczne, życie domowe, życie w społeczności, kierowanie sobą, zdrowie i bezpieczeństwo, funkcjonowanie akademickie, wypoczynek, praca i temu podobne. Warto zaznaczyć, że ograniczenie to powstaje w okresie rozwojowym, a więc do 18 roku życia. Osoby niepełnosprawne intelektualnie żyją często w poczuciu zagrożenia, odczuwając brak życzliwości względem siebie. Bardziej niż innym trzeba zatem im pomóc zrozumieć swą niepełnosprawność, pomóc im nauczyć się żyć z tym defektem, zapewnić im udział w tworzeniu dóbr kultury i korzystaniu z niej, przyczynić się do integracji chorych ze zdrowymi na szerokiej płaszczyźnie życia społecznego. Ci chorzy, ci niepełnosprawni często potrzebują pomocy moralnej i duchowej, która ubogaciłaby ich doświadczenie religijne. Tymczasem wcale nierzadkie jest przekonanie, jak wspomniałem, że u tej kategorii osób niepełnosprawnych nie ma życia duchowego, a co za tym idzie, brak jest odpowiedniej pomocy i opieki duchowej. U źródeł zaniedbania troski o życie duchowe tych osób jest błąd epistemologiczny, który polega na ocenianiu ich możliwości poznawczych przez pryzmat własnych możliwości, przez pryzmat osób pełnosprawnych. Skoro bowiem oni nie komunikują swoich potrzeb duchowych, na przykład nie upominają się o zaprowadzenie ich do Kościoła na mszę świętą, czy o możliwość przystąpienia do spowiedzi, jak również nie przejawiają powszechnie znanych zachowań i postaw religijnych, jak chociażby odmawianie pacierza, a do tego nie są w stanie nauczyć się czegoś na pamięć i nie umieją czytać i pisać, to uważa się, że jakikolwiek wysiłek w tym zakresie jest daremny i bezcelowy. Problem leży bowiem nie tyle w blokadzie percepcyjnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, co w nieporadności ich opiekunów, którzy także w płaszczyźnie spraw codziennych nie znajdują właściwych sposobów dotarcia do świadomości takich osób, nierzadko raniąc głęboko ich uczucia. Często nie zdajemy sobie bowiem sprawy, jak bardzo osoby te są wrażliwe i jakie bogactwo uczuciowe w nich drzemie. Bywa ono jednak zablokowane w nich. Natomiast nauczenie ich, nauczenie siebie, innego sposobu porozumiewania się, może wyzwolić potężne pokłady duchowości. Niepełnosprawni intelektualnie i psychicznie, jako osoby ludzkie, mają przecież właściwą im duchowość, to znaczy wrodzoną, choć czasem ograniczoną, zdolność autotranscendowania, czyli wychodzenia poza sferę własnej cielesności, co jest przecież fundamentem wszelkiej duchowości. Tym bardziej, jeśli zostały te osoby ochrzczone, to w ich duszach zasiane zostało ziarno życia Bożego, które, jeśli znajdzie odpowiednią glebę, rośnie nie wiadomo jak i może przynosić obfity plon, jak uczył Pan Jezus w swojej Ewangelii. Zwróćmy uwagę na stosunek Jezusa do osób niepełnosprawnych. O nich Ewangelie mówią, że nie brakowało ich wśród rzeszy ludzi przychodzących do Jezusa, którzy źle się czuli. Przywołując słowa proroka Izajasza w synagodze w rodzinnym Nazarecie, Jezus powiedział o sobie, że w mocy Ducha Świętego został posłany m.in. po to, aby niewidomym dać przejrzenie. Zbawiciel podkreślał godność tych osób. Oni bowiem należą do wspólnoty Kościoła i tak jak wszyscy inni ochrzczeni, mają prawo dostępu do źródeł uświęcenia obecnych w Kościele. A Kościół, realizując przesłanie Jezusa odnośnie do ogłoszenia Ewangelii, wszystkim ludziom po całym świecie otacza opieką wszystkich ludzi, a więc także niepełnosprawnych intelektualnie. Posłannictwo Kościoła sprawia, że także człowiek upośledzony ma stanowić mieszkanie Boga przez Ducha, jak pisał święty Paweł w liście do Efezjan. Jak naucza Sobór Watykański II, Kościół darzy miłością wszystkich dotkniętych słabością ludzką. Co więcej, w ubogich i cierpiących odnajduje wizerunek swego ubogiego i cierpiącego Zbawiciela, im stara się ulżyć w niedoli i w nich usiłuje służyć Chrystusowi. Służba ludziom niepełnosprawnym jest wypełnieniem przykazania miłości. Domaga się uszanowania ich godności i traktowania jako partnerów oraz aktywnych uczestników poszczególnych działań, na co zwraca uwagę dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych, który miał miejsce w 1981 roku. Z okazji tego roku Święty Jan Paweł II, przemawiając na Anioł Pański 2 marca 1981 roku, powiedział: człowiek upośledzony jest wobec Boga i wobec ludzi osobą, która posiada swoje prawa i obowiązki. Wśród praw i obowiązków tych osób chciałbym podkreślić prawo odnoszące się do autentycznego rozwoju życia duchowego. Zwracając się do was, którzy w jakikolwiek sposób jesteście upośledzeni, zachęcam was, abyście wielkodusznie odpowiedzieli na wasze ludzkie i chrześcijańskie powołanie. W tych słowach Ojca Świętego odnajdujemy to, co najistotniejsze dla właściwego spojrzenia na sprawę ludzi niepełnosprawnych i upośledzonych. Z pewnością niełatwa pomoc im w duchowym rozwoju to oczekujący na szersze uwzględnienie uczynek miłosierdzia co do ciała i co do duszy.